No, tak się składa, że coś dość często się z wami tu spotykamy, brat Franiu, który ustala marszrutę, chyba troszkę geografii zapomniał, że to mnie posyła po kolei do... Nie wie, że wy tu razem się też spotykacie i ja już mi wykładów zaczyna brakować. Kochani braterstwo, ale myślę to, że brat Łukasz mówił tu o Słowie Bożym, ale ważne jest również to, że ci, którzy się spotykali, to spotykali, żeby się najeść. My też nie tylko spotykamy się dla Słowa Bożego, ale się spotykamy też dlatego, żeby się najeść własnej społeczności, żeby najeść się tego kontaktu z drugim bratem, żeby porozmawiać, żeby poczuć się blisko. Wykładu braterstwo można naprawdę słuchać z kaset. To tak samo brzmi, takie same słowa są, nawet dokładniej, bo nikt nie przeszkadza. Zawsze tu dzieci przeszkadzają, a to jakaś kura przejdzie, a to jakieś coś tam dekoncentruje nas. W domu sobie siądziecie, założycie słuchawki, nic wam nie będzie przeszkadzać. Ale siostra mówi, że to nie to. Dlaczego to jest nie to? Bo... Nie żywe kontakt. Kontakt, że jesteśmy razem, że widzimy się, że czujemy się, że możemy uścisnąć dłoń i to czasami bardzo wiele zmienia w odbiorze, w słuchaniu. Inaczej się słucha, jak się kogoś widzi, czuje blisko, a inaczej, tak jest rozmowa przez telefon. No, teraz są takie sytuacje, że wielu musi rozmawiać przez telefon, bo gdzieś daleko są, ale to nie jest to samo, gdy kogoś widzimy twarzą w twarz, gdy jesteśmy razem. I myślę, dlatego te również społeczności są ważne, że się spotykamy i braterstwo, myślę, że popełniamy często ten błąd, że bracia mówią 5 minut przerwy, bo tu mamy czas wykonać. Braterstwo, to nie jest stracony czas, który spotykamy na przerwach, gdy rozmawiamy, gdy jesteśmy razem. Nam się tak wydaje, że jest to stracony czas i czasami tracimy dużo więcej. Mamy za mało kontaktu, za mało rozmów i później braterstwo, ponosimy tego skutki. Nie tylko słuchanie, nie tylko rozum, nie tylko, ale również i emocja w życiu chrześcijanina są bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj, braterstwo, chciałem, żebym się podzielić się z wami takim tematem, który wydaje się, że w naszej społeczności jest bardzo dobrze znany, ale braterstwo, różnie na niego patrzymy i różnie go rozumiemy. A myślę, że temat jest ważny. Temat zaczerpnęliśmy sobie z listu do Rzymian, ale braterstwo, żebyście nie myśleli, że ja ten temat specjalnie przygotowałem na to spotkanie. Ja dostałem początkiem roku od jednego brata e-maila i mówi, że ma taki problem właśnie, żeby mu odpisać. A ponieważ ja pisać mam... Nie mam takiego lekkiego ręki jak brat Wyuda, bo on od razu jak dostanie coś, to napisze 6 stron. To ja powiedziałem wykład, na drugi tydzień nagrałem i przesłałem temu bratu, bo tak mi jest łatwiej. Stąd powstało to moje rozważanie. Temat jest zaczerpnięty z listu do Rzymian, z drugiego rozdziału, a werset 14. Bo ponieważ poganie, nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, ci z zakonu nie mając, sami sobie są zakonem. I werset 12. A którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Pytanie jest takie. Jak będą sądzeni ludzie, ci, którzy żyli w czasach, gdy nie znano zakonu? Jak będą sądzeni ludzie, którzy nie znają prawa, rozszerzmy to pytanie, którzy nie znają prawa Bożego? Jak będą oni sądzeni? Czasami stajemy przed tym problemem i różnie go sobie staramy na niego odpowiedzieć. Wreszcie, jak będą sądzeni ludzie, którzy coś słyszeli o prawie Bożym, ale go nie stosowali. I zresztą może przeczytajmy sobie cały ten fragment. Albowiem nie ma względu na osoby uboga. A którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwi są Boga, ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą. Bo ponieważ poganie, nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, ci zakonu nie mając, sami sobie są zakonem. Którzy ukazują skutek zakonu napisany w sercach swych, z poświadczeniem sumienia ich i myśli wespół siebie oskarżających albo wymawiających. W dzień, gdy sądzić będzie Bóg, skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. Czyli braterstwo, list do Rzymian pokazuje, że nawet ludzie, którzy nie znali Bożego prawa, będą posiadali pewną miarę odpowiedzialności za swoje czyny. Apostoł Paweł określa to, że tym, który reguluje ich ocenę, ich postępowanie, jest co? Jest sumienie. Tylko, braterstwo, argument, który nasuwa się nam w dyskusji, jest następujący. Dobrze, sumienie jest naszym regulatorem. Jest naszym czymś, co nas oskarża albo popiera, albo usprawiedliwia, albo nie pozwala nam z czymś się pogodzić. No jednak zgodzicie się, że ktoś może zarzucić, że ktoś może mieć sumienie jakie? Zdeprawowane. Że ktoś, nawet się tak wyrażamy, że ktoś może nie mieć sumienia. Ty nie masz sumienia, tak się wyrażamy. Czy braterstwo może ludzie, niektórzy nie mają, nie wiedzą. Sumienie im nie podpowiada, jak należy postąpić. Co? W takiej sytuacji. Może są narody, które mają całkiem inne ukształtowane sumienia. Czy jak w takim razie Pan Bóg tych ludzi osądzi? Aż wreszcie, braterstwo, no przecież prawo Boże, czyli zakon, było dane stosunkowo późno. Co ludzie przed, a przecież zobaczmy, że zakon, prawo Boże obowiązywało tylko na bardzo wąskim obszarze istnienia ludzkości. Na terenie ziemi izraelskiej. Ewentualnie okoliczne narody coś o zakonie wiedziały, bo przez kontakty z Żydami mogli ten zakon poznawać. A co było wcześniej? Co będzie później? Czy ludzie mieli jakąś informację o tym, jaka jest wola Boża? Jak ma być ukształtowane ich sumienie? Zresztą nam czasem tak rozmawiając mówimy, że sumienie człowieka można zmienić. Faktycznie można sumienie człowieka zmienić poprzez odpowiednie albo nieodpowiednie wychowanie. Ale jest charakterystyczną rzeczą, że prawo Boże, pomimo tego, że nie było bezpośrednio dane całemu światu, tak jak Żydom, to jednak pewne aspekty prawa Bożego są obecne powszechnie. Braterstwo, czy prawo o przykazanie mówi nie zabijaj? Czy wcześniej ludzie wiedzieli, że nie wolno zabijać? Wiedzieli? Mojżeszowi to przypomniano w Egipcie, że co? Że zabiłeś, że źle zrobił. A czy wcześniej jeszcze wiedzieli?
Kain jak zabił, to też uciekł.
O, braterstwo, bardzo, bardzo dobry przykład. Zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, a werset 15 jest, brat tu powiedział, że Kain uciekał. Kain wręcz mówi takie słowa. Rzekł tedy Pan do Kaina, większa jest nieprawość moja, niż bym miał odpuścić miano. Oto mnie dziś wyganiasz z oblicza tej ziemi, a przed twarzą Twoją skryję się i będę tułaczem i biegunem i stanie się, że ktokolwiek mnie znajdzie, zabije mnie. I rzekł mu Pan, zaiste, ktobykolwiek zabił Kaina siedmiokrotną odniesie pomstę. Zresztą Kain wiedział, że za zabójstwo jaka go czeka kara? Możemy stąd wnioskować, że informacja o prawie Bożym była przekazana już komu? Adamowi. że Adam i jego dzieci wiedzieli, że nie wolno zabijać. Bo Kain wiedział, że jak zabił, to teraz musi uciekać, bo ktokolwiek spotka, to go zabije. To prawo braterstwo zostało również później powtórzone do Noego. To będzie w 9 chyba rozdziale, tak, 9 rozdziale. Bardzo ciekawy werset, 6, 5 i 6. A zaiste krwi waszej, dusz waszych szukać będę z ręki każdej bestii, szukać ją będę także z ręki człowieka, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. Kto wyleje krew człowieka, przez człowieka krew jego wylana będzie. Bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. Ciekawy werset. Bo mówi, że kara, śmierć za śmierć jest dlatego, że człowiek jest stworzony na wyobrażenie Boże. Możemy to rozumieć w dwóch aspektach. W jednym aspekcie, że człowiek jest tak cenny, że jest stworzony na wyobrażenie Boże i musi być za to kara śmierci, albo że Pan Bóg uważa, że za śmierć należy się karę śmierci, bo człowiek ma tą sprawiedliwość wymierzyć, bo Pan Bóg takie prawo ustanowił. Czyli widzimy, braterstwo, że informacje o tym, co jest dobre i złe, były już dane również przed daniem zakonu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, właśnie jeszcze za czasów Noego, to prawo było dane Noemu. Natomiast co było przed potopem? Wiemy, że Pan Bóg zniszczył świat przed potopem. Dlaczego Pan Bóg zniszczył świat? No to... Dobrze. Czy to teraz, jeżeli była nieprawość, to może była taka sytuacja, że ludzie nie wiedzieli, co to jest prawość. Jak należy postępować dobrze i postępowali źle. No ale braterstwo chyba wiedzieli, bo w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale czytamy tak, 6 rozdział i 5 werset. A widział Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich było złe po wszystkie dni. A werset 8 mówi, ale Noe znalazł łaskę w oczach pańskich. I czytamy, że Noe był jakim człowiekiem? Sprawiedliwym. Te są rodzaje Noego. Noe, mąż sprawiedliwy. Werset 9. Czyli była pokazana sprawiedliwość. Był człowiek sprawiedliwy. Jeżeli ktoś nie wiedziałby, jak należy sprawiedliwie postępować, to wystarczyło popatrzeć na tego męża sprawiedliwego. Czyli informacja o tym, co jest wolą Bożą, była przed potopem również, bo był mąż sprawiedliwy, czyli wiedział, jak postępować. Jeżeli by nie było nikogo sprawiedliwego, to moglibyśmy podejrzewać, że nikt tej informacji nie miał. Ale, czyli przed potopem również była informacja o tym, co jest sprawiedliwe. Skąd wiemy również, że braterstwo, że zrodziło się na ziemi zło. Werset 12 mówi, wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była, albowiem zepsowało było się wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. Czyli widzimy z tego, że ziemia była dobra, a ona się co zrobiła? Popsuła się. Czyli z tego jasno możemy widzieć, że ludzie wiedzieli, co to jest dobro, i co zrobili, to popsuli. No my jak otrzymamy jakąś rzecz, kupimy ładną w sklepie i widzimy, jak ona wygląda, a za chwilę damy dziecku i ono ją popsuje, no to widzimy, że wcześniej była dobra, a teraz jest co? Zła. Czyli ludzie widzieli, bardzo długo ludzie żyli w tym czasie, czyli wiedzieli i Matuzalem i inni pamiętali, jak wyglądała dobra ziemia, a teraz, że się co zrobiła? Popsuła. Czyli informacja o prawie Bożym docierała do ludzi. Braterstwo, jeszcze jedna informacja, że ludzie mieli nie tylko ogólną wiedzę o prawie Bożym, ale mieli nawet szczegółową wiedzę o prawie Bożym. To znowu z historii Noego możemy się dowiedzieć. Pamiętacie, jak Noe wchodził do korabia? To co z sobą zabrał? Co z sobą zabrał Noe, gdy wchodził do korabia?
Co
No a co mu Pan Bóg kazał? Nie wszystko zabrał, drzew nie wziął, ryb nie wziął. Co wziął? Zwierzęta wziął. Jakie zwierzęta wziął? Czyste i nieczyste. Bractwo, werset 7, drugi werset mówi tak. Z każdego bydlęcia czystego weźmiesz sobie 7, a ze zwierząt nieczystych tylko po parze. Bractwo, ja się was pytam, jak rozróżnić zwierzę czyste od nieczystego? No może jak byłoby brudne, co nie, że uwalane w... Po kopytach. No dobrze, ale skąd to Noe miał wiedzieć? Wiedział.
A ptaki nie mają kopyt.
Czyli Noe to wiedział, które zwierzę jest nieczyste. Czy tylko Noe wiedział? Czy tylko to była wiedza tajemna, która wiadoma była Noemu? Widocznie Noe skądś to musiał się tej wiedzy dowiedzieć. Ja nie myślę, że miał bezpośrednie objawienie od Boga, ale że ta wiedza przed potopem była wśród ludzi, że wiedzieli, które zwierzę jest czyste, a które nieczyste. Czyli jakoś Pan Bóg, ta informacja do tych ludzi dotarła. Czyli widzimy, że elementy prawa Bożego były... Proszę.
To już w Adamie było przecież, skoro Adam miał wykonać określoną pracę na ziemi, czyli był przekaz od samego Pana Boga i miał instrukcję co do tego, jak postępować i wewnętrzną wiedzę, która potem była przekazana.
Czyli Adam dostał, możemy z tego wnioskować, że Adam dostał od Pana Boga pewną wiedzę i on przekazywał to z pokolenia na pokolenie i ta wiedza przed potopem, pomimo, że nie było oficjalnie danego prawa, tak jak to było Żydom, ale ta wiedza była dostępna dla ludzi. I braterstwo, jeszcze jeden mamy przykład, że tak było. Pamiętacie, jak Abraham powrócił ze zwycięskiej bitwy, spotkał na drodze pewnego króla. Melchizedeka. Państwo, ale Abraham wiedział, że to nie jest król, a to jest kto? To jest kapłan. I on mu dał dziesięciny. Nie było zakonu, nie było kapłaństwa. Nie było kapłaństwa zakonnego. Apostoł Paweł się powołuje, że był kapłanem na wzór Melchizedeka. Czyli kapłaństwo było również przed daniem zakonu. I dziesięcina również była przed daniem zakonu. Czyli te prawa, one nie są jakieś tak na chwilę, ale tak Pan Bóg przekazał najprawdopodobniej Adamowi czy jego potomstwu, że ma być kapłaństwo. I wszyscy uważali Melchizedeka za kapłana. Nikt nie dyskutował. I pisze, że on był kapłanem Boga Najwyższego. Sam się prawdopodobnie nie powołał. Wszyscy go uznali za kapłana. Czyli pokazuje to, że nie było zakonu, a było znajome prawo Boże. Wreszcie jest jeszcze jedna ciekawa historia. Historia związana z Abrahamem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdział, a werset 20, to jest historia zniszczenia dwóch miast, Sodomy i Gomory. Rzekł wtedy Pan, krzyk Sodomy i Gomory, iż się rozmnożył grzech ich, iż bardzo ociężał. Stąpię, a obaczę, jeśli według tego krzyku, który mnie doszedł, do końca się sprawują, a jeśli by nie, abym się wżdy dowiedział. Czyli krzyk, nieprawość tych dwóch miast doszła do Pana Boga i Pan Bóg postanowił sprawdzić tą rzecz, czy rzeczywiście tak jest, że nieprawość tych miast jest tak wielka. Bardzo często mamy problem, dlaczego Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę. Dlaczego tak się stało, że całe miasto zostało zniszczone. Ja proszę wam przeczytam jeden ciekawy werset, który mnie też zastanowił. Wtedy, od wersetu 17, chwilę wyżej. Wtedy rzekł Pan, Izalia zatajem przed Abrahamem, co mam uczynić, ponieważ Abraham pewnie rozmnożon będzie w lud wielki i możny, a w nim będą ubłogosławione wszelkie narody ziemi. A wiecie dlaczego bractwo Abraham miał być rozmnożony? Proszę? Był sprawiedliwy. No jeszcze. Bo proszę? To wszystko jest prawda i to wszystko my wiemy, ale jedną rzecz wam przeczytam, która mnie zastanowiła w tym kontekście. Ponieważ Abraham pewnie rozmnożon będzie w lud wielki i możny. I werset 19. Znam go, bowiem przeto przekażę synom swoim, i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd, aby przywiódł Pan na Abrahama, co mu powiedziano. Znam go. On nie tylko jest sprawiedliwy, ale co zrobi?
Przekaże.
Abraham przekaże domowi, synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej. Zobaczcie, Abraham dlatego został rozmnożony, że on był w stanie przekazać następnym pokoleniom drogę pańską. Natomiast Sodoma i Gomora zostały zniszczone. Możemy się z kontekstu domyślać, że oni nie byli w stanie przekazać drogi pańskiej swoim potomkom. Że deprawacja tych miast, tej społeczności była tak wielka, że to, co przekazywali swoim potomkom, no, było sprzeczne z Bożą sprawiedliwością i to by napędzało spiralę zła i dlatego Pan Bóg to zatrzymał. Czyli zauważmy, że do czasów Abrahama to była droga przekazywania Bożego prawa, że ojciec przekazywał synowi i domowi swemu i swoim potomkom. I tak prawo Boże docierało do ludzi. Także, braterstwo, to jest dla nas bardzo ciekawa informacja, bo widzimy, że sumienie nie jest tylko kształtowane przez to, co byśmy chcieli, żeby to sumienie miało, ale sumienie jest kształtowane przez naszych rodziców, przez społeczność. Przekazywanie prawa z pokolenia na pokolenie jest bardzo trwałym elementem kształtowania sumienia człowieka. I braterstwo, prawo zwyczajowe u nas w tej chwili, no przeszliśmy na system zachodni, gdzie ten prawo trzeba napisać, ten system rzymski, że prawo musi być skodyfikowane, jak nie jest zapisane, to znaczy, że prawa nie ma, jak ktoś postąpił, a to w prawie nie jest zakazane, to dobrze. Braterstwo, takie prawo jest wymysł przede wszystkim Rzymian. Natomiast dawniej na świecie i wiele kultur jeszcze posługuje się tak zwanym prawem zwyczajowym. Jak braterstwo to prawo jest silne, zwyczajowe, to my sobie nie zdajemy sprawy. Pamiętacie, że bardzo wiele narodów do dzisiaj ma tak zwane prawo gościnności. Że ktoś przychodzi, to trzeba gościa przyjąć. Braterstwo, pamiętacie, że to prawo gościnności było już za czasów Abrahama? Że to prawo gościnności, Abraham gości, co zrobił? Przyjął. Lot gości? Przyjął. A Sodomczycy i Gomorczycy co? Nie chcieli przyjąć. Braterstwo, do dzisiaj, po kilku tysiącach lat, na Bliskim Wschodzie to prawo dalej obowiązuje. Chociaż niektórzy ludzie czytać, Beduini pisać nie umią, ale to prawo znają i go do dzisiaj przestrzegają. Silniej niż jakichkolwiek świeckich innych praw zapisanych na papierze, zapisanych na innych, w innych dokumentach. Prawo zwyczajowe kształtuje również nasze sumienia. I zauważcie, że większość społeczności jednak prawo o zabójstwie, chyba bardzo mało jest takich społeczności, które popierają mordowanie. Większość społeczności zakazuje jednak tych czynności, które są zakazane w prawie mojżeszowym, a wcześniej w prawie Bożym. Braterstwo, jaki był grzech Sodomy i Gomory? Co było ich grzechem, braterstwo? Prorok Ezechiel o tym nam pisze. Zauważyliśmy, pierwsze, że zasady gościnności nie były u nich przestrzegane. Czyli jedna z podstawowych norm tamtego świata była odrzucona. Możemy z tego wnioskować, że i inne normy również były odrzucone, ale braterstwo, proroctwo Ezechiela, 16 rozdział i 49 werset, prorok Ezechiel, no, który żył wiele, wiele lat po zniszczeniu Sodomy i Gomory, tak podsumowuje powód zniszczenia. A to była nieprawość Sodomy i siostry twojej, pycha i sytość chleba i obfitość pokoju. Co ona mając, córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Gość przechodzień, często to był człowiek ubogi. Często to był człowiek, który nie miał jak dzisiaj zapłacić za hotel. Takie prawo było, że jak gość przychodzi, to należało go przyjąć. Bez względu na to, czy jest bogaty, czy biedny. Jednak ręki ubogiego i nędznego nie posilała. Więc to takie było prawo Boże, że człowieka ubogiego i nędznego należało wspomóc. Sodoma tego nie robiła. Zauważcie, braterstwo, że dzisiaj ludzie również w swoich prawach dochodzą do takiego stwierdzenia, że jak jest ktoś ubogi, to należy go co? Posilić. Ale braterstwo, przez wiele lat istnienia ludzkości te prawa nie zawsze były stosowane. Nie zawsze prawa były takie, żeby posilać ubogiego, żeby wspomagać ludzi ubogich. Państwo, nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięły wasze emerytury i renty. Czy wiecie, jak dawno istnieje taki system, że ludziom trzeba wypłacać po pracy emerytury i renty? Zastanawialiście się nad tym? Czy to komuniści wymyślili?
Nie, to pierwsza wojna.
Bismarck wymyślił w 1870-80, na przełomie tych lat wprowadzono taki zwyczaj, że zaczęto płacić chorobowe, renty odkładać na starość. Wcześniej, jak ktoś nie miał pieniędzy, no to musieli się dzieci opiekować, a jak nie miał dzieci, no to doszedł do przytułku. Taki był świat. Pan Bóg w swoim prawie już to wcześniej przewidział, że rękę ubogiego i tego, którego nie stać, należy wspomagać. Czyli to prawo również w jakiś sposób przetrwało. Bractwo, jest prorok Ezechiel mówi jednak jeszcze jedne ciekawe słowa w wersecie 55, gdy mówi o Sodomie i Gomorze. Werset 55 jest ciekawy. Jeśli siostry twoje, Sodoma i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego, także i Samaria i córka jego wrócą się do pierwszego stanu swego, wtedy i ty z córkami nawrócisz do pierwszego stanu swego. Ponieważ Sodoma, siostra twoja, nie była powieścią w ustach twoich w dzień pychy twojej. Mowa jest do Izraela, który też zaczął źle postępować. I mówi, że Sodoma się wróci do pierwszego stanu swego i ty się też wrócisz do pierwszego stanu swego. Jak myślicie, braterstwo, o jaki stan chodzi? Pierwszy stan swój. Sodoma została zniszczona. Do jakiego stanu Sodoma ma się wrócić? Do tego złego stanu, to był jej pierwszy stan? No, została zniszczona. Czyli jest mowa do Izraela, że ty, Izraelu, źle postępujesz, ale zobacz, Sodoma i Gomora też kiedyś się wróci do czego? Do pierwszego stanu swego. Czyli w Sodomie i Gomorze też kiedyś panowała sprawiedliwość. I Sodoma i Gomora też kiedyś do tego stanu ma się wrócić. Tak prorokuje prorok Ezechiel. Czyli mówi, dlaczego została zniszczona? Że została zniszczona, że nie posilała ubogiego, nie przestrzegała zwyczajów, nie przestrzegała praw Bożych, ale kiedyś Sodoma wróci się do pierwszego stanu swego. Czyli do tego stanu, gdy tych praw przestrzegała. Czy braterstwo, to ten powrót do pierwszego stanu w tym wersecie mówi, że będzie dotyczyć Sodomy, będzie dotyczyć Samarii i będzie dotyczyć was? Czy tylko ta okolica wróci się do pierwszego stanu swego? Prorok Izajasz w 13 rozdziale swojego proroctwa, a w wersecie 19 robi taką klamrę. I będzie Babilon, który był ozdobą królestw i sławą i zacnością Chaldejczyków, jako podwrócenie od Boga Sodomy i Gomory. Czyli przyrównuje, że również Babilon jest podobny do Sodomy i Gomory. Czyli, że będzie zniszczony. Ale przyrównanie Babilonu do Sodomy i Gomory może nam pokazywać, że los Sodomy dotyczy nie tylko tego miasta, nie dotyczy tylko Sodomy i Gomory, ale dotyczy też Babilonu. I również prorok Sofoniasza mówi, że Moab będzie również jako Sodoma. Czyli, że to, co się stanie z Sodomą, że będzie przywrócona do pierwotnego swojego stanu, dotyczy także innych narodów. Zresztą, i teraz należałoby przejść do słów Pana Jezusa, które również wypowiedział się o Sodomie i Gomorze. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa w wersecie 23 i 24. A ty, Kafarnaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, pozostałaby aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. Czyli ciekawe słowa. Że Sodoma i Gomora zostały zniszczone, ale gdy Pan Jezus patrzy na Kafarnaum, to mówi, że tym miastom, Sodomie i Gomorze, o których mówiliśmy, że tak wielka była nieprawość, że Pan Bóg je musiał zniszczyć, to w dzień sądu będzie co? Lżej niż Kafarnaum. I mówi, że jakby takie rzeczy w Sodomie się działy, co działy, które Pan Jezus zrobił, to jeszcze by stała do dzisiejszego dnia, że ci ludzie by się prawdopodobnie może zmienili. Ale mówi tu o dniu sądu, że będzie jakiś sąd i w tym sądzie jednym będzie lżej, a drugim będzie trudniej. Bractwo, dlaczego w Sodomie i Gomorze będzie lżej niżeli Kafarnaum? Jak myślicie? Jaka to jest zasada? Dlaczego? Pan Jezus to mówił. O czym to świadczy? Gdyby te rzeczy się działy w Sodomie. Czyli co? Czyli Sodoma więcej wiedziała, czy Kafarnaum więcej wiedziało? Kafarnaum. W Sodomie był co prawda Lot i on głosił zasadę sprawiedliwości, ale widocznie to nie było tak silne działanie na ich umysły, jak to było za czasów naszego Pana. Czyli była większa wiedza jest miasta Kafarnaum, to co? To większa jest jego odpowiedzialność. Sodoma była zdeprawowana, została ukarana, ale miała mniejszą wiedzę, dlatego jakby jest powiedziane, że jest jej mniejsza odpowiedzialność. Czyli, braterstwo, nie tylko samo zachowanie człowieka, ale także jaką wiedzę posiada, ile wie, jaka jest jego świadomość. To jest również ważne w Bożym osądzie. Lżej będzie Sodomie w dzień sądny, czyli wskazuje to, że dzień sądny to nie będzie tylko skazanie na życie albo śmierć. Bo w takim razie, jeżeli by tylko dwa wyroki było, życie albo śmierć, to jakby mogło być komuś lżej albo ciężej. Albo by był winny, albo niewinny. A tu jest powiedziane, że nie będzie takiego winny czy niewinny, tylko że jednym będzie trudniej, a drugim będzie lżej. Drugi list Piotra, drugi rozdział, a szósty werset, apostoł Piotr tak podsumowuje historię Sodomy i Gomory, że Sodoma i Gomora była pewnym przykładem. Miasta Sodomczyków i Gomordy w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy niepobożnie żyli. Czyli Sodoma i Gomora była czym takim? Przykładem działalności Pana Boga dla tych, którzy niepobożnie żyją. Jakie podsumowanie tej części naszych rozważań? Pierwsze, że prawo Boże, chociaż oficjalnie było dane dopiero Żydom jako zakon, mamy dowody potwierdzające, że również Adam je znał i że przekazywał swojemu potomstwu. Że drogą przekazywania prawa była, aby ojciec przekazywał swojemu synowi i swojemu domowi. Tak jak to czynił Abraham. Ponieważ takiej gwarancji nie dawała Sodoma i Gomora, została zniszczona. Prawdopodobnie również takiej gwarancji nie dawał świat przed potopem i też został zniszczony. Pan Bóg powstrzymywał zło, niszcząc grzesznika. Jednocześnie Nowy Testament, słowa Pana Jezusa, wskazują nam, że to zniszczenie Sodomy i Gomory nie było zniszczeniem wiecznym. Że było zatrzymaniem grzechu, że było pewnym przykładem, natomiast nie była to kara wieczna, jak niektórzy głoszą, bo pisze, że na dzień sądu im będzie lżej, niżeli mieszkańcom Kafarnaum. I teraz, braterstwo, należałoby się zastanowić, jak wygląda u Boga sąd. Czym jest u Boga sąd? Na czym on polega? Bo ten problem, z tym problemem bardzo często się spotykamy. I wreszcie, jakie są warunki, żeby Pan Bóg uznał człowieka za wolnego od grzechu? W Dziejach Apostolskich czytamy w 10 rozdziale, a w 43 wersecie. Temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Czyli odpuszczenie grzechów jest w kim?
W Chrystusie.
List do Filipian, drugi rozdział, werset 10 i 11 mówi wręcz tak. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli warunkiem jest wyznanie, że Jezus Chrystus jest Panem. I braterstwo, ten warunek dotyczy wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie muszą uznać, że Pan Jezus jest Panem i jest Zbawicielem. Zresztą, jak będzie wyglądał Boży sąd? Nie mówię teraz o sądzie tych, którzy się poświęcają Panu Bogu, bo oni są na specjalnym sądzie, ale jak będzie wyglądał sąd Pana Boga dla wszystkich ludzi? Niektórzy wyobrażają sobie, że będzie to 24-godzinny sąd, w którym, takie tak modne sformułowanie dzisiaj, 24-godzinny sąd, w którym będzie odczytany wyrok i wyrok co? Wykonany. Ten jest sprawiedliwy do życia, ten niesprawiedliwy do śmierci. Bractwo, jak wtedy umieścić ten werset o sądzeniu Sodomy i Kafarnaum? Czy Sodoma, można powiedzieć, że była niewinna i że pójdzie do życia? No nie. No, wina była bezsprzeczna. Jeżeli stanie na tym sądzie, no to z powrotem ukarać ją śmiercią, jak już jest ukarana, też wydaje się... A jak to znowu jest, że Sodomie będzie lżej niż Kafarnaum? To co, Kafarnaum też na śmierć? Czyli stajemy przed wieloma problemami. Czyli widząc 24-godzinny sąd, nie potrafimy wyjaśnić tych wersetów. Natomiast ja, braterstwu, pokażę pewne wskazówki Biblii, jak wygląda sąd Boży. Kto, braterstwo, według was był najlepszym sędzią w historii? Oprócz Pana Jezusa. Kto? Krusa. Tak, to jest powszechna opinia, nie tylko nas badaczy, ale w ogóle świat, że Salomon jest znany ze swojej mądrości. Państwo, czyli przykłady sądzenia Salomona są... Salomon miał mądrość pochodzącą od Boga. Państwo, wiele... Teraz to, jak oglądacie filmy, to bardzo często, z amerykańskie filmy, to sądy są. I jak tam oni się sądzą, jak to... Całe filmy o tym są poświęcone. Ile sądów Salomona jest opisany?
Jeden.
Zresztą jak jest opisany jeden, to on pokazuje, jak Salomon co robił?
Sądził.
Zresztą to jest opisane w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, 18 werset. Nie będę czytał. Znacie, braterstwo, tą historię. Przychodzą do Salomona dwie kobiety. Każda z nich miała dziecko i jedno dziecko umarło w nocy. I druga kobieta podłożyła swoje umarłe dziecko drugiej, a wzięła żywe, no chcąc mieć żywe dziecko. Tamta jednak poznała, zauważyła to i zaczął się między nimi spór. No i nikt tego sporu nie mógł rozstrzygnąć. I zaniesiono dziecko do kogo? Do króla Salomona. I on miał wydać wyrok. Bractwo, co Salomon zrobił?
No, wydał wyrok.
Nie. Nie wydał wyroku.
Przerzucił odpowiedzialność na kobiety same.
Co Pierre powiedział?
I one same potem zdecydowały.
Poddał próbie.
On powiedział tak. Jest dziecko, przynieście miecz. Ja to dziecko przetnę na pół, jednej połówka dla jednej, połówka dla drugiej. Państwo, zauważcie, że Salomon nie starał się ustalić sytuacji, jaka była. On nie spytał się, w którym miejscu spała jedna, w której spała druga, o której godzinie to się stało. Przecież mógł tego się spytać. Dzisiaj to sędzia by zarządził badanie DNA, no i sprawa byłaby ewidentna, być może, to też... Ale Salomon, zobaczcie, bractwo, nie dochodził. Tam były też metody, że można było popytać się, jak ta sytuacja, żeby obydwie opisały. Można było patrzeć na dziecko, do kogo podobne. No przecież to można zrobić, bractwo. No, Salomon żadnych z tych metod nie zastosował. Zobaczcie, bractwo, Salomon nie oceniał postępku, nie starał się dowieść, jaki był stan tych kobiet kiedyś, która to zrobiła, gdzie jest faktycznie... Prawda? Tylko on powiedział, przecinamy dziecko na pół. I co? I ta, która była matką, powiedziała, że niech weźmie tamta. A jakby braterstwo było inaczej? Jakby ta, która była, nie była matką, powiedziała? Tamta powiedziała, przetnij. Ale braterstwo, tak de facto, to Salomon nie chciał ocenić, która była rodzoną matką tego dziecka, tylko to chciał ocenić, która jest rzeczywistą matką tego dziecka. Która będzie dobrą matką dla tego dziecka. Bo jakby, braterstwo, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że rodzona matka zaparłaby się tego dziecka, a jakby to powiedziała druga, to ona to... Braterstwo, Ta wypowiedziała, która miała najlepsze serce. Czyli Salomon w rzeczywistości nie oceniał, która była rzeczywistą matką, tylko która się nadawała na matkę tego dziecka. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że sytuacja byłaby odwrotna. Że rzeczywista matka by powiedziała, że nie, niech przetną dziecko, bo ani ja, ani ona. Zresztą Salomon ocenił, która kobieta nadaje się na rzeczywistą, być matką tego dziecka. Czyli nie ocenił to, co było, ale ocenił, co w tej chwili, która w tej chwili kobieta nadaje się na matkę dziecka. Czyli on poddał te kobiety próbie. Nie jakimi były, ale jakimi w tej chwili próby są. Zresztą to był przykład sądzenia. Nie wydania wyroku, ale poddania próbie. Zresztą podobnie mówimy, że drugim takim sędzią, który jest najsławniejszym sędzią, to jest nasz Pan. I mamy też wyroki sądowe, jakie on wydawał. Mamy takie? Sądził?
Nierządnicy.
O właśnie. Brat tu słusznie zauważył. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, co prawda Pan Jezus nie był żadnym organem sądowniczym, ale ponieważ był nauczycielem, była sprawa trudna. Przyprowadzono do Pana kobietę, która była nierządnicą i postawiono Pana w trudnej sytuacji. Rzekli mu, nauczycielu, tę niewiastę zastano na samym uczynku cudzołóstwa. Sprawa była ewidentna. Zastano ją na cudzołóstwie. Złapano na gorącym uczynku. A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamienować. A ty co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. a Jezus schyliwszy się na dół pisał palcem na ziemi. A gdy się do Niego przystawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamieniem rzuci. A zaś się obróciwszy się na dół, pisał na ziemi. A gdy oni usłyszeli, będąc od zdumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych. I tylko sam Jezus został, a ona niewiasta pośrodku stojąca. A podniósł się Jezus i żadnego nie widząc, tylko oną niewiastę rzekł jej: niewiasto, gdzież są oni, co na cię skarżyli? Żaden cię nie potępił? A ona rzekła: żaden, panie. A Jezus rzekł: ani ja ciebie nie potępiam. Idź, a już więcej nie grzesz. Państwo, czy Pan Jezus oceniał, jak wyglądała sytuacja tego cudzołóstwa? Czy pytał się, czy rzeczywiście to było cudzołóstwo? Jaki był powód? Czy to się stało, czy nie stało? Czy to było fałszywe oskarżenie? Pytał się o to?
Nie.
On powiedział: żaden cię nie potępił? Powiedział: idź i więcej nie grzesz. Czyli dla Pana Jezusa istotne było, jaki stan serca był tej niewiasty nie w chwili grzechu, ale kiedy? Teraz, gdy ona stała przed Nim. Gdy wszyscy ją chcieli ukamienować. Jaki był teraz jej stan serca? I Pan Jezus zobaczył, że jej stan serca się zmienił. Idź i więcej nie grzesz. Wiesz co? Nie był jeszcze jeden sąd. Pan Jezus sprawował jeszcze jeden sąd. Czy pamiętacie? To nie było rozsądzenie. Tu nie było winy. Sąd jest wtedy, gdy jest wina, że ktoś zgrzeszy i należy mu się co? Kara. To może był pewien sąd, ale drastyczniejszy obraz wyroku jest związany z innym przestępstwem. Z bardzo ciężkim przestępstwem. Przestępstwem zdrady. Przestępstwo zdrady, braterstwo, jest no dziwnie tak wśród ludzi, ale oceniane bardzo surowo. No, w czasie wojny za zdradę co grozi?
Śmierć.
Mała sytuacja. Coś tam powiedzieć, byle co, a można już się spotkać z wyrokiem śmierci. Braterstwo, również wśród przyjaciół. No ktoś różne może przestępstwa zrobić, ale zdrada jest bardzo surowo traktowana. To ludzie przestępstwo potrafią, jeżeli ktoś nawet nie, ale zdradzi mnie, to jest to traktowane jako największe przestępstwo. I braterstwo, tak też Pan się z takim przestępstwem spotkał. Dwóch go zdradziło. Nie, dwóch. Judasz go zdradził, ale był jeszcze jeden, który go zdradził. Apostoł Piotr. Zdradził go, bo się co go? Zaparł. Nie znam go. Braterstwo, i Pan Jezus stanął przed problemem, że taką sytuację trzeba załatwić. Trzeba osądzić. Zresztą ten problem zdrady jest nieobcy nam. W dzisiejszym czasie żyjemy w kraju, który właśnie zaczyna się sądzić, rozsądzać, kto zdradził, kto doniósł. Ale po prostu to nie jest dzisiejszy tylko problem. Ten problem zawsze istniał, że ludzie zdrady bardzo, bardzo, bardzo nie lubili. Jak Pan Bóg ocenia zdradę? Też bardzo niedobrze. Jak Pan Jezus ocenił zdrajcę? Jak Pan Jezus przeprowadził sąd na zdrajcy, na Piotrze? Czy gdy przyszedł do uczniów, powiedział im tak: patrzcie, tu macie jednego takiego, który co zrobił? Zaparł się mnie. Tak powiedział? Jak wyglądał sąd Pana nad Piotrem? Zresztą mamy go opisany. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale jest opisany sąd Pana nad Piotrem. Tylko my czasem nie widzimy, że to był sąd. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale czytamy. Piętnasty werset. A gdy obiad odprawowali, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: synowie Jonaszowy. Zobaczcie, braterstwo, że powiedział nie Piotrze, tylko powiedział Szymonie Jonaszowy. Miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak jest, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paśże baranki moje. I później znowu mu rzekł, Szymonie Jonaszowy, czy mnie miłujesz? A później rzekł mu jak? Po trzecie mu rzekł, Szymonie, i zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł, miłujesz mnie, i odpowiedział, ty, Panie, wszystko wiesz. Zresztą ta sytuacja była o tyle dziwna, że prawdopodobnie ci, kto siedzieli wokoło, nie wiedzieli, o co chodzi. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Ja, bractwo, nie myślę, żeby Piotr przyznał się od razu, że on się zaparł. Oni wszyscy nie wiedzieli prawdopodobnie, że Piotr się zaparł. Pan Jezus nic im nie powiedział, tylko Piotra się trzy razy co? Spytał. To był sąd nad Piotrem. Ale czy Pan Jezus oceniał Piotra, jaki on był wtedy, gdy się zapierał? Nie. Pan Jezus oceniał go, jaki on jest teraz. Pytał się, Piotrze, czy mnie miłowałeś, jak się mnie zaparłeś? Nie. Piotrze, czy ty mnie teraz co? Miłujesz. On poddał Piotra próbie. Próbie miłości w tej chwili. Ja myślę, że dlatego tą informację wiemy, że Piotr o tej sytuacji sam odpowiedział. To nie Pan tą sytuację przedstawił uczniom. To nie Pan to wywiódł na świat dzień. To Piotr sam opisał tą historię swojego zaparcia. On sam się przyznał do winy. Ale tu Pan jakby osądził go. Trzy razy go się zapytał, Piotrze, czy mnie miłujesz? Myślę, że te trzy przykłady pokazują nam pewną istotę osądzania Bożego. Że Pan Bóg czasami nie sięga wstecz, tylko Pana Boga interesuje bardzo często, jaki człowiek jest teraz. Jaki człowiek jest po grzechu. Czy on potrafił podnieść się z grzechu, czy też grzech go niczego nie nauczył. Zresztą i to być może pokazuje nam istotę Bożego sądu, jaki będzie w przyszłości. Pewną wskazówkę daje nam również proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, a werset 17 i 18. Proroctwo Zachariasza nam opisuje sytuację dotyczącą przyszłości. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać będzie królowi Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. A jeśli pokolenie egipskie nie wstąpi i nie przyjdzie, choćby na nich deszcz nie padało, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły obchodzić święto kuczek. Pokazana jest sytuacja w przyszłości, że w przyszłości Pan Bóg będzie oczekiwał od ludzi, żeby udali się na pielgrzymkę do Jeruzalemu. Ja nie myślę, czy koniecznie musi być to fizyczna pielgrzymka, jak dzisiaj ludzie idą do Częstochowy. Nie. Ja myślę, że iść do Jeruzalemu, może fizycznie tak samo będą chodzić, ale myślę, że ważniejsze jest, że pielgrzymować do Jeruzalemu, to znaczy się uznać jego duchowe wartości. Uznać te duchowe wartości, które będzie niosło za sobą Jeruzalem. I tu jest pokazane, że kto na tą pielgrzymkę nie będzie chciał iść, to co? Nie będzie otrzymywał deszczu, pewnych błogosławień. Ja myślę, że to pokazuje nam, jak będzie wyglądał sąd w czasie tysiąclecia. I bractwo, powstaje pytanie. Teraz, czy ludzie w tysiącleciu będą odpowiadać na tym sądzie, czy będzie w jakiś sposób to uwzględniane, co oni czynili dzisiaj. Dla tych ludzi, co czynili przed, za czasów Noego, za czasów przed daniem zakonu i dzisiaj. Czy w tysiącleciu to będzie miało jakiś wpływ na ich osądzenie? Proszę.
Wpływ to będzie miało, bo to będzie polegało na tym, czy znajdą miejsce pokuty. Jak ktoś będzie miał charakter mocno zepsuty, to tego miejsca nie znajdzie. Nie, żeby Pan Bóg upominał mu, ale czy jego umysł zdolny będzie uznać to rzeczywistość, która będzie w tysiącleciu?
Można?
Proszę.
A ja myślę, że nie będzie miało wpływu.
Nie będzie
miało. Ja myślę, że dlatego, że Pan Bóg według tych przykładów nie ma to żadnego wpływu. A czas tysiąclecia będzie czasem naprawienia dla wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie czas i miejsce dla odnowienia siebie.
Tu padły dwa charakterystyczne poglądy, jakie panują w naszej społeczności. I czasami one się, wbrew pozorom, one są sprzeczne. Bractwo, to ma wpływ na rozumienie planu Bożego. Ja postaram się Postarajmy się przeprowadzić pewną drogę rozumowania. Jeżeli człowiek umiera i wszyscy wierzymy, że on później zmartwychwstanie. Mówimy, że zmartwychwstanie na sąd. Chrześcijanie różnią się, czy to będzie sąd 24-godzinny. My myślimy, że będzie to sąd 1000-letni i to będzie próba. Ale powstaje jedno pytanie. Czy grób zmienia człowieka? Czy jeżeli poszedł do grobu człowiek niesprawiedliwy, to jaki się człowiek budzi?
Niesprawiedliwy.
A jeżeli poszedł człowiek sprawiedliwy, to się budzi? A jeżeli poszedł pół niesprawiedliwy, a pół niesprawiedliwy, to jaki się budzi? Taki, jaki. Czyli zgadzamy się z tym wszystkim, że grób nie zmienia człowieka.
Nie ma przemiany w grobie.
Nie ma przemiany w grobie. Wreszcie, jeżeli teraz w grobie nie ma przemiany, to budzą się ludzie tacy, jak byli. Jeżeli położył się spać morderca, to budzi się morderca. Wreszcie, proces Zachariasza mówi, że każdy z narodów musi iść i pielgrzymować do gdzie? Do Jeruzalemu. Jak tam nie dojdzie, to nie będzie, a Nowy Testament mówi, że tylko w imieniu Jezus jest zbawienie. Czyli tam w Jeruzalemie trzeba to imię Jezus będzie uznać za swojego Zbawiciela. Każdy tą drogę będzie musiał przejść. Jeżeli tego nie zrobi, to pokazana jest metoda, że nie będzie na niego błogosławieństwo. Ale żeby osiągnąć zbawienie, będzie musiał to uznać. Zresztą wyobraźcie sobie taką drogę, my czasami mówimy, że jesteśmy tutaj pielgrzymami na ziemi. Pielgrzymujemy gdzieś do tego niebieskiej ojczyzny, do tego niebieskiego Jeruzalem. A jeżeli tam dojdziemy, to otrzymamy nagrodę. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś człowiek, on też wie, że to jest ważne. I on jest w połowie tej drogi. Wyszedł gdzieś od siebie i doszedł, ale tylko połowę drogi do Jeruzalemu niebieskiego, czy do Jeruzalemu tego rzeczywistego, tego, które tu jest opisane, doszedł. I w tej połowie drogi umarł. To gdzie on się obudzi? W którym miejscu on się obudzi? Tam, gdzie umarł. Czyli będzie w połowie drogi. A jak ktoś w ogóle nie zdecydował się mówić, że Jeruzalem to dla niego te wartości, to w ogóle nic nie znaczą. To on gdzie będzie? On będzie na początku drogi. Jak, braterstwo, myślicie? Komu będzie lżej dojść do końca? Tego, co był w połowie drogi. A braterstwo, a jest jeszcze taka sytuacja, że ktoś poszedł w przeciwnym kierunku. Tak jak Sodoma i Gomora zaczęła iść w przeciwnym kierunku. To im będzie jeszcze... I zobaczcie, braterstwo, jeżeli Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, to oni szli w przeciwnym kierunku. To ich zatrzymał. Zatrzymał być może po to, żeby oni zdążyli wrócić do Jeruzalemu. Jeżeli by ich nie zatrzymał, może Pan Bóg doszedł do wniosku, że ich grzech był tak wielki, że nie starczyłoby czasu, żeby oni z powrotem do tego Jeruzalemu doszli. A list do Tymoteusza mówi, że Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, żeby otrzymali zbawienie. To jest chęć Pana Boga. Pan Bóg chce każdemu człowiekowi to umożliwić. Ale zauważmy, braterstwo, że pomimo tego, że jacyś ludzie nie poświęcili się Panu Bogu, pomimo tego, że oni nie podróżują dzisiaj może do niebieskiego Jeruzalemu, to jednak jeżeli czynią coś sprawiedliwie, jeżeli ich życie jest bogobojne, to mamy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale. Pamiętacie? Tam Pan Jezus mówi takie ciekawe słowa dotyczące sądu. A wtedy rzecze król do tych, którzy będą po prawicy. Pokażcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście. I dalej pisze nawet, że kto by co podał. A rzecze król, zaprawdę wam powiadam, cokolwiek byście uczynili jednemu z najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Czyli zobaczcie, że nawet najmniejszy uczynek, dobry, ludzki, nie będzie co? Zapomniany. Czyli Pan Bóg pokazuje, że dobre uczynki ludzi nie będą zapomniane. Że dobre uczynki ludzi kształtują ich charaktery i one im pomogą osiągnąć zbawienie. Niektórzy mówią, że my głosimy taki pogląd, że ludzie dzisiaj nie mają nic zrobić, a wszystko mają zrobić co? W przyszłości. Państwo, ja takiego poglądu nie głoszę. Ja nie mówię, że ludzie dzisiaj nie mają się interesować Słowem Bożym. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek powinien, jeżeli ma świadomość, jeżeli jego umysł, do jego umysłu dostarła pewna wiedza o Panu Bogu, to powinien tak, jaką wiedzę ma, tak powinien postępować. I za to poniesie odpowiedzialność. Tak jak jest odpowiedzialność Sodomy, tak jak jest odpowiedzialność Kafarnaum. Jeżeli ktoś tutaj siedzi, uczestniczy na nabożeństwach i wiele słyszy i mówi, nie, dziękuję, ja to teraz to jest trudno, bo a później będę miał co? Łatwiej. To nie jest to nauka Słowa Bożego, że później będziesz miał łatwiej. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze tak. Ciekawy werset o noszeniu brzemion. Bractwo. Jedni drugich brzemiona noście. Tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Czyli dzisiaj możemy jedni drugich brzemiona nosić. Ale każdy niech własnego uczynku doświadcza, a wtedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. Kiedyś będzie tak, że każdy poniesie tylko swoje własne brzemię. Jak będziesz miał za ciężkie brzemię, za dużo tych złych rzeczy, to możesz co go? Dzisiaj my, bracia, możemy sobie te brzemiona pomagać nieść. Ale apostoł mówi, każdy swoje brzemię kiedyś poniesie. Ja myślę również, że ten werset dotyczy się również wszystkich ludzi. Że każdy kiedyś poniesie to własne brzemię. Jeżeli jego charakter będzie na tyle zły, to on będzie miał w tysiącleciu ciężką pracę nad swoim charakterem. To wcale nie będzie lekka praca. Państwo, to może studenci wiedzą, że jak trzeba zdać egzamin, to czy go się zdaje latem, czy na jesieni, to wcale nie jest na jesieni, jest lżej. Bo tak niektórzy mówią, to w tysiącleciu będzie lżej. Nie, bratestwo. W tysiącleciu będzie tak samo ciężko. Będzie więcej ludzi, będzie to dla nich, będzie może łatwiej ze względu na otoczenie zewnętrzne, że nie będzie przeszkadzać. Ale bratestwo, ale serce swoje każdy człowiek musi zmienić indywidualnie. Pan Bóg to system Królestwa Bożego nie będzie przypominał totalitarnego państwa, gdzie wszyscy ludzie będą musieli się poddać tym prawom pod przymusem. System Królestwa Bożego to system, gdzie każdy będzie musiał zmienić swoje serce. Każdy będzie musiał to uczynić indywidualnie. I zmiana serca, braterstwo, jest bardzo ciężką pracą. Zarówno teraz, jak i w przyszłości. Pamiętajmy o tym, że przyszłość to będzie próba. Nie będzie to ocena, przyszły sąd, to nie będzie ocena, jak ci ludzie byli kiedyś. Oni staną z grobu i będą oceniani, jacy są teraz. I będzie oceniany ich aktualny stan, zmiany ich serca. Ale, braterstwo, to, co jest dzisiaj, jak żyje człowiek, jego umysł stanie taki sam. Bardzo łatwo jest zmienić ubranie człowieka, bardzo łatwo jest mu dać samochód, kupić mu nowy dom, ale bratestwo to jest ten sam człowiek. Najtrudniej jest zmienić człowieka. Dostrzegają to dzisiaj przedsiębiorcy, że ludzi jest bardzo dużo, ale nie ma takich ludzi, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. A tego nie da się, bratestwo, nauczyć w 5 minut. Dlatego Pan Bóg dał ludziom 1000 lat, aby zmienili swoje serca. Ale pamiętajmy, że w tysiącleciu każdy będzie musiał sam swoje serce zmienić. Jeżeli dzisiaj już zacznie zmieniać swoje serca, już zacznie czynić wolę Bożą, to jeżeli nie osiągnie wysokiego powołania, to jeżeli wstanie w tysiącleciu, to na pewno będzie mu dużo, dużo łatwiej. Pamiętajmy o tym, że pod tym względem również Pan Bóg będzie patrzał na człowieka, że ludzie, którzy uczynili tutaj wiele dobrego, im będzie wiele łatwiej w Królestwie dojść do Jeruzalemu. A będą też tacy, na których deszcz nie będzie padał, bo będą uporni. I im wcale nie będzie łatwiej. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest Bogiem miłości. I list do Rzymian mówi, że wszyscy staniemy przed sądową stolicą Bożą. A apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a 17 wersecie mówi tak. Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego. Ponieważ naprzód się zaczyna od nas, jakiś będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej. Czyli apostoł Piotr wcale nie mówi, że tym ludziom, którzy są nieposłuszni teraz Ewangelii Bożej, będzie w tysiącleciu łatwo. Oni będą mieli taką samą pracę do wykonania, ale będą mieli, wreszcie, czym to się będzie różnić od dzisiejszego życia? Że my na to mamy dużo mniej czasu. Musimy to dużo szybciej zrobić. A oni będą mieli więcej czasu. Ale pracę uwierzenia w Chrystusa będą musieli wykonać podobną. Będą musieli uwierzyć w Chrystusa i zmienić swoje serca. Dostaną inną nagrodę, ale sąd, który będzie polegał na próbie, również będzie dla nich ciężki. Oni będą musieli zmienić się. I Pan Bóg oceni, jakimi wówczas są. Nie będzie wspominał na ich przeszłe grzechy, ale oceni ich aktualny stan serca. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania Jego woli i będzie im to umożliwiał. Co wcale nie znaczy, że tym, którzy byli niepobożni, będzie lekko. Amen. Amen.